Dokument w Radiu Gdańsk.
Jazgot stali. Brzmienie tych wszystkich industrialnych przestrzeni. Jest to obszar, który zawsze mnie kręcił. I stąd ta przygoda zaczęła się w porcie. Na terminalu kontenerowym w 98 roku w spedycji międzynarodowej.
I am a trained port worker.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do poznania projektu teatralnego Robotniczki, gdyńskie Her Storie. W grudniu w Gdyni odbyło się czytanie performatywne, czyli reżyserowane czytanie tekstu, który jest efektem polsko-niemieckiego projektu dwóch reżyserek. Wysłuchały one opowieści o pracy kobiet, które są lub były zatrudnione w portach i stoczniach w Gdyni, w Bremenhaven i na terenie powiatu Cuxhaven.
Ida Bocian.
Juliane Lenzen.
Ja Julianę poznałam jeszcze jako dziewczynka. Juliane była wtedy studentką, studiowała z moją mamą na reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku. Trochę też wzrastałam, że tak powiem, w teatrze, ucząc się Juliany języka teatralnego. No, przyznaję, że duże na mnie spektakle, wrażenie robiły spektakle twoje, Juliany, jak byłam nastolatką. Więc dla mnie to zaproszenie z zeszłego roku było takie, bardzo się fajnie poczułam i tak właśnie, nie wiem, wybrana, że gdzieś tam poczułaś, że możemy coś razem zrobić.
Znalazłyśmy taki wzajemny temat. Ja mieszkam niedaleko do Bremerhaven i to jest nad morzem i tutaj jesteśmy też bardzo blisko stoczni. Myślałyśmy też, że te tematy kobiety to nas bardzo interesuje i wtedy jesteśmy, ty musisz teraz powiedzieć, bo mój polski jest nie wystarczy.
No i właśnie wtedy wpadłyśmy na to, że czemu nie opowiedzieć o historiach kobiet, które pracują w portach czy w stoczniach i jeszcze ten temat właśnie, że Gdynia, że Bremerhaven, że możemy to połączyć, to wydawało się już zupełnie naturalne, że właśnie w tym kierunku pójdziemy.
Rozmawiały panie z paniami, które pracowały w tym przemyśle ciężkim. Jak do panie docierały do tych kobiet i prosiły o ich historię?
W Niemczech to po prostu przez współpracownika Julianę, który pracuje jako takie wsparcie techniczne, jeśli chodzi o IT, o komputery. I on nagle usłyszał o tym i mówi, ale tak, ja też pracuję w porcie, ja znam dziewczyny, które tam pracują. Mogę was umówić na spotkanie. To się potoczyło bardzo szybko. Od razu miałyśmy w marcu tego roku dwa spotkania z paniami, które nam opowiedziały o swojej pracy, które wciąż pracują w porcie. Więc to są takie bardzo współczesne opowieści. Opowiadały też oczywiście o swoich początkach. Natomiast tutaj zorganizowałam takie spotkania w dzielnicach, w przystaniach sąsiedzkich, w bibliotece. Też bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, gdzie właśnie po prostu ogłosiłam, że szukam takich opowieści. Panie przychodziły na te spotkania, ale też się odzywały do mnie bezpośrednio przez Facebooka, czy nawet przez maila i właśnie mówiły, a to ja chętnie opowiem. A to też ktoś oznaczył kogoś na Facebooku i mówi, a słuchaj, może ty byś coś opowiedziała? A może tak, a może chętnie. Docierałyśmy w ten sposób do pań, i oczywiście te panie, które miały ochotę, które czuły potrzebę, że chcą, żeby ich historia była opowiedziana, zawsze zastrzegały, ale nie wiem, czy w ogóle to państwu się przyda, czy to na pewno w temacie. Okazało się, że tak naprawdę od 90% pań, które żeśmy wysłuchały, to te historie się pojawiły w tym czytaniu, w tym scenariuszu.
Czy doświadczenie Polek i Niemek się różni, tych pracownic w przemyśle ciężkim?
Ja myślę, że troszeczkę się różni. Ja muszę teraz powiedzieć po angielsku, bo to jest nasz język roboty. Ja mogę rozumieć po polsku, ale nie mogę tak łatwo powiedzieć. So we found that there are many parallels.
Odkryłyśmy więc, że istnieje wiele podobieństw. To jest naprawdę zdumiewające, ponieważ pochodzimy z tak różnych środowisk i są pewne zasadnicze różnice. Tutaj znalazłyśmy więc więcej kobiet pracujących w stoczni, a w Niemczech pracujących w porcie. Jednak prawie wszystkie tematy były podobne i to jest uniwersalne znaczenie naszego projektu. Chcemy przekazać kobietom, że mogą się odnaleźć w naszej opowieści i poczuć: okej, moja historia jest ważna. To jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Moja historia, moje życie mają znaczenie.
My story is important and this is for me the most important of this whole thing. My story and my life matters.
Ja pracowałam na typowo męskim stanowisku. Specjalista do spraw realizacji kontraktów. Poza mną to pracowali sami mężczyźni.
Mąż nie dawał mi za wiele pieniędzy, w ogóle mi nie dawał pieniędzy. No i mój wujek, który pracował w drugim urzędzie celnym, zadzwonił do dyrektora w Gdyni. No i poszłam na rozmowę. Wszystko przeżyję, ale muszę mieć tę pracę państwową. Bo ja muszę to jakoś wszystko ciągnąć.
Moja następna propozycja właśnie była taka, czy ja bym nie chciała zostać mistrzem produkcji kobiet. Pierwszym w historii w ogóle stoczni pociągały mnie pieniądze i to znacznie większe niż poprzednio zarabiałam. No i zgodziłam się.
And then at some point,
aktorki, które uczestniczyły w czytaniu performatywnym, zapytałam, co wywarło na nich największe wrażenie w opowieściach pracownic stoczni i portów.
Dzień dobry, Anka Bochnak-Frytz. No, największe wrażenie na mnie zrobiło to, że one naprawdę miały wysokie kwalifikacje, były świetnie wyedukowanymi kobietami, które jednak musiały się przedzierać. I to wcale nie było łatwo. Mamy różne historie. Niektóre historie są bardzo odległe, tam stocznia komuny paryskiej, no to wiadomo, że to są lata odległe, ale niektóre historie to są lata 2000, 2000 nawet 2008, więc to nie działo się tak dawno. A mimo tego one cały czas musiały udowadniać, że tak, że one się nadają do tej pracy. Nawet wręcz wprost próbowano udowodnić jakąś niekompetencję, tłumacząc, no jak pani tego nie wie, no to pani się do tej roboty najprawdopodobniej w ogóle nie nadaje. A później, kiedy wychodziły jakieś nieprzyjemne konsekwencje, no to próbowali zrzucić winę właśnie na kobietę. Tego typu historie były dla mnie szokujące, że to się ciągle dzieje.
Angelika Buza. Dla mnie chyba tym takim zaskoczeniem było to, jak ciężka była to praca fizycznie i jak jej wielkiej precyzji wymagała. One musiały mieć to wszystko świetnie poukładane. Ci mężczyźni tam się czuli trochę jak ryby w wodzie, a one cały czas musiały się pilnować, musiały się sprawdzać i upewniać same siebie, że tam nawet jeżeli ci mężczyźni w jakiś sposób ich tam podbudowywali, to nigdy nie stawiali ich tak naprawdę na równi. Dopiero po, nie wiem, iluś tam latach i te kobiety musiały w jakiś konkretny sposób się zachowywać, jakąś taką formę przybierać, żeby z tymi mężczyznami móc się dogadać. Cały czas będąc jakimiś takimi trochę owcami w wilczym po prostu stadzie, że tak naprawdę one ogarniały bardzo dużo, nie tylko w tej pracy, ale też starały się mieć jednak takie normalne życie rodzinne. To są takie kobiety, które warto podziwiać, dostrzegać, bo dużo się mówi o tej emancypacji kobiet i one to zrobiły. One się przedzierały tak naprawdę przez te męskie zawody i udowadniały cały czas, że możemy tam być. No.
Że jesteśmy równe albo nawet czasami lepsze.
Problem jest z tym, że ta lepszość dużo kosztowała te kobiety. Wiązała się po prostu z jakimiś też zdrowotnymi problemami, które potem wychodziły. Bo jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, my biologicznie jesteśmy jednak
słabsze,
drobniejsze, nie? A tutaj wykonywały te kobiety i nadal wykonują, bo to jest tak jak Ania mówiła, to są relacje z XXI wieku, z teraz. To nadal wykonują tak samo ciężkie sprawy jak mężczyźni.
Ja też chciałabym dodać, że według mnie to największym problemem było to, że one właśnie musiały udowodnić, że my zasługujemy, że to nadajemy się do tej pracy. Bo gdyby przyszły, zostały zaakceptowane, dobra, masz taką budowę, ale masz wiedzę, potrafisz to wykorzystać, myślę, że ta ich droga mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.
No ale to była naprawdę nowość dla tych mężczyzn, że tam się pojawiały te kobiety, więc oni może faktycznie nie wiedzieli, jak się wobec nich zachować i jakiejś takiej miękkości tam na pewno w tych strukturach brakowało. No, jednak tych kobiet tam jest coraz więcej i to jest w ogóle wspaniałe, że jest tam dla nich miejsce, bo większość z tych kobiet, to jest też takie właśnie dla nas zaskakujące, one naprawdę są tam z powołania. Chciały wykonywać taką robotę i one po prostu zrobią wszystko, żeby tam być. Mimo tych wszystkich kosztów, z trudnościami, z założeniem rodziny i tak dalej, to one te prace tak bardzo wysoko stawiały w swoim życiu.
Teraz by się powiedziało, że to jest jakaś forma molestowania. Bo jak na przykład schyliłam się po coś, bo trzeba było to podłączyć, no to jakieś takie cmokanie na mój wypięty tyłek. No niby znaliśmy się blisko, ale to nie było fajne.
Gwizdy. Gwizdy,
były za każdym razem, jak przechodziłam przez statek. Gwizdy, śmiechy, żarty, docinki. To było normalne. Do tego trzeba było po prostu przywyknąć.
No, no, no. You just have to be quick-witted. You can't put up with...
Małgorzata Polakowska. Przede wszystkim to, co mnie zaskoczyło najbardziej, to jakaś taka spójność między tymi kobietami. Spójność w ich charakterze, odkrywaniu swojej kobiecości. Było to zaskakujące o tyle, że moja siostra wiele lat pracowała w porcie i z zaskoczeniem odkryłam dzięki tym wywiadom, że kurczę, te kobiety, że no dosłownie jakby moją siostrę słyszała. Tak, i tutaj na widowni dzisiaj też były panie ewidentnie pracujące w tej branży. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że kiwały cały czas głowami. I to jest właśnie ten taki konkretny, wyraźny, powtarzalny wzór.
Czyli pracowniczki, która pracuje bardzo ciężko i jednocześnie walczy o siebie, o swoje, w bardzo zmaskulinizowanym miejscu pracy.
Tak, i stara się nie zatracić swojej kobiecości.
No właśnie, bo to słyszałam o tych spódniczkach, obcasach, które się topiły w asfalcie.
I nienagadnym makijażu, fryzurze, ale też walki o szacunek do siebie i swoje miejsce w tej branży.
No i Państwu dziękuję, że Państwo się chciało przyjechać z różnych stron, z bardzo daleka, bo z Berlina niektórzy. Więc jeżeli Wam się podobało, to powiedzcie innym, a jeżeli się nie podobało, to powiedzcie nam.
Nazywam się Teresa Drobińska, pracowałam w Stoczni Gdynia, poprzednio w Stoczni Gdymony Paryskiej w Gdyni i jestem 25 lat na emeryturze.
A jak długo Pani pracowała?
41 lat. Na różnych stanowiskach. Zaczęłam od laborantki, potem przeszłam przez technologa produkcji i zostałam mistrzem produkcji, kobietą pierwszą w historii przemysłu stoczniowego.
Zgodziła się Pani tutaj podzielić swoją historią?
Zgodziłam się, dlatego że spotkałam kolegów ze stoczni i podsunęli mi myśl, Teresa, pójdź tam, przedstaw się, bo może na to zasługujesz, to poszłam.
Tutaj podczas czytania Pani słyszała swoje...
Słyszałam urywki ze swojego sprawozdania, które przekazywałam w różnej rozmowie, będąc na spotkaniu w Batorym.
Jak Pani się czuła jako kobieta w stoczni?
Miałam wtedy całe 30 lat. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, że jestem kobietą. Wzięłam po prostu za tą pracę się męską i podołałam. I była praca bardzo taka wymagająca, bo to trzeba było pracować z kobietami, które nie miały pojęcia w ogóle o malowaniu statków. No ale przez 2 lata podołały i zrobiły tą pracę, chociaż była bardzo ciężka dla nich. Dlatego po 2 latach dyrekcja zaprzestała pracy, bo to jednak była nie dla kobiet już, bo to ciężka praca była. Dla mnie też była ciężka, bo to na statku z latarką w ręku, z hełmem na głowie trzeba było przemierzać po pokładzie różne nadbudówki, różne sekcje, różne jakieś tam, no jakieś takie elementy, które musiały być wymalowane na pokładzie, bo burty zostały malowane metodą natyskową przez mężczyzn, także my tylko to, co na pokładzie się znajdowało. Ale oprócz tego jeszcze zajmowałam się sportem, także po pracy jeździłam na stadion, bo jestem magistrem wychowania fizycznego również. Skończyłam zaocznie studia i także po pracy jeździłam na stadion w Sopocie, gdzie miałam dziewczyny bardzo zdolne, biegały 400-800 metrów. Nawet jedna była taką mistrzynią bardzo młodą, ale już bardzo, że bardzo znana była w Polsce, właśnie biegała 800 metrów. Trochę różnych przygód przez to życie przeszłam, no ale jakoś tak mi się to wszystko jakoś poukładało. Teraz cierpię na kręgosłup.
A jak traktowani mężczyźni panią jako mistrza?
Bardzo przyjaźnie, naprawdę nie miałam żadnych kłopotów, pomagali mi, powiedzieli jak masz jakieś kłopoty to przyjdź do nas, to my ci pokażemy, powiemy, jesteś dzielna i dasz sobie radę.
Czy musiała pani przeklinać w stoczni, żeby ze swoimi podwładnymi rozmawiać?
To znaczy, słyszałam te przekleństwa, ale nigdy nie przeklinałam, nigdy. Mnie tak nauczono w domu, żeby być spokojnym, grzecznym i nie przeklinać, bo to do niczego nie doprowadzi, a nasłuchałam się tego dosyć dużo w samej pracy od mężczyzn.
Ta nasza interlokutorka, pani, która nam opowiedziała swoją historię, jednak była mistrzem. Została jako pierwsza w ogóle z takim tytułem w stoczni wtedy Komuny Paryskiej, więc naprawdę była totalnie pionierką. Została postawiona przed pewnego rodzaju, jak sama mówiła, też pewnym eksperymentem, czy kobiety podołają tej pracy. I tak naprawdę też musiała ją dopiero zorganizować od zupełnego zera. I wydaje mi się, że to, co też udowadniają nam nasze bohaterki, że po pierwsze one mają nieprawdopodobną satysfakcję, mimo tego, że opowiadają o bardzo dużych kosztach, nawet fizycznych kosztach swojej pracy, już nie mówiąc o emocjonalnych, często społecznych, dziwnych spojrzeniach, kiedy mówię, że jestem pracownikiem portu, czy dokerem, dokerką. To one mają niesamowitą satysfakcję, też dlatego, że trochę też pokonują same siebie, też właśnie czują to pionierstwo, a jednocześnie no po prostu to ich ciągnie, one lubią. Zaczynamy to czytanie od jazgotu stali, które gdzieś je wewnętrznie nakręca, do którego tęsknią. No cóż, jak się coś kocha, to naprawdę ciężko tego nie robić.
Dlaczego robotniczki, a nie robotnice?
Tak, to jest pewnego rodzaju neologizm. Robotnice brzmią trochę jak z poprzedniego systemu. Wtedy się mówiło, używało tego słowa mocno. Teraz trochę przecież próbujemy ciągle rozbudowywać nasz język. Szukamy feminitywów, szukamy właśnie nazw, które mogą nazwać pewne doświadczenia. I szukałam takiego słowa, który jednak będzie może nie aż tak bardzo mocno kojarzone rzeczywiście tylko i wyłącznie z przeszłym systemem, z socjalizmem, z tymi kobietami na traktory czy kobietami do stoczni. Ale właśnie też, żeby dziewczyny, które teraz pracują, panie, które teraz pracują w zawodach, gdzie wciąż otoczone są mężczyznami, czy gdzieś przecierają szlaki, które w zawodach, które są stereotypowo też często, czy tradycyjnie uważane za męskie, bo nikt się jeszcze gdzieś tam nie podejmował tych prac, to pomyślałam sobie, że chyba może bardziej się jakoś też w tym odnajdą, w tej współczesności, więc pozwoliłam sobie na rzeczywiście próbę takiego stworzenia nowego trochę słowa, takiego słowa, które będzie bardziej o tym doświadczeniu, o którym chciałabym opowiedzieć.
Usłyszeliśmy czytanie, ale to nie koniec tego projektu.
To jest pierwszy krok, natomiast już w marcu chcemy odtworzyć czy wykreować też, może też troszeczkę z nowymi materiałami, czytanie performatywne w Niemczech, właśnie w miejscu, gdzie Juliane na co dzień pracuje, w Gestensen, niedaleko Bremerhaven. Juliane pracuje na nieczynnym dworcu kolejowym, więc też jest to taka nietypowa bardzo przestrzeń i jej teatr też pracuje właśnie z opowieściami, z teatrem dokumentalnym, z teatrem site-specific, czyli takim wykorzystującym też naturalne przestrzenie, inspirujące do poszukiwania historii. Więcej oczywiście będzie po niemiecku tego czytania.
I po angielsku, i po polsku troszeczkę jeszcze.
No i bardzo nam się marzy to, żeby zrobić pełne przedstawienie, może właśnie site-specific. Mam nadzieję, tutaj uśmiecham się bardzo mocno do różnych tutaj portowych miejsc i firm, które się zajmują cały czas tymi przestrzeniami tutaj w Gdyni, czy właśnie stoczniowymi, i będziemy mogły właśnie takie pełne przedstawienie w takiej też nieteatralnej, ale steatralizowanej przestrzeni opowiedzieć w sierpniu 2026 roku.
Audiodokument przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Jacek Puchalski.
Dokument w Radiu Gdańsk.